Przyznam Państwu, że wiele spraw, które posiadam w archiwach, nie do końca Państwu opowiedziałem, bo nigdy nie ma czasu, są jakieś bieżące zdarzenia. Dlatego okres wakacyjny jest dobry do przypominania najważniejszych spraw, o których niewielu już pamięta. I ja też przeoczyłem. Oto 29 maja tego roku w Chicago zmarł Edward Mazur. Wielu z Państwa wzruszy ramionami, mówiąc, a któż to był? Więc postaram się dziś, korzystając z tego, że mamy okres mniejszego natłoku zdarzeń, opowiedzieć Państwu, kim był Edward Mazur, bo ta postać znakomicie ilustruje moment przemian gospodarczych, czyli wielkiej afery złodziejskiej, w której czerwoni ukradli nam majątek narodowy. Mówię to już najprostszymi słowami. A teraz spójrzcie Państwo na moje dawne filmy, w których zajmowałem się panem Mazurem. Zobaczcie.
Mimo wielokrotnych zaprzeczeń Żagla i Kuny, wykazaliśmy, że istniał związek pomiędzy Baraniną, Fankinim i interesami wiedeńskich biznesmenów. Bracia Paweł i Bartłomiej Kunowie, wspólnie z Aleksandrem Żaglem i Andrzejem Kuną, prowadzili firmę Roma 2000. Ta firma to jeden z dowodów na związki pomiędzy wszystkimi naszymi bohaterami. Gigantyczna afera Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego nie byłaby możliwa bez wsparcia ludzi wywodzących się z PRL-owskich tajnych służb. Na początku lat 90. ze Skarbu Państwa poprzez FOS wyprowadzono na prywatne konta dziesiątki milionów dolarów. Afera FOS-u przez 15 lat nie może zostać osądzona. Czy za bezkarnością ludzi FOS do dziś kryją się wpływy dawnych oficerów tajnych służb?
Przypisywano nam rozmaite grzechy, nie mające żadnych przesłanek, a co najważniejsze, nie znajdujące żadnego potwierdzenia w faktach. Mam tu na myśli tak zwaną aferę FOS.
Nie byłem uczestnikiem afery FOS. Nie realizowałem z FOS żadnego kontraktu. Ani jedna złotówka FOS nie przepłynęła przez nasze firmy.
FOS się urodził tak. Kto nas pojechał do Polski, Jedek. Spotykałem go, powiedział, słuchaj, macie firmę, handlujecie z Polską, pomóżcie, bo to jest w imię, na rzecz, no, państwa polskiego. Trzeba było podpisać taki kwit, że jak oni wpłacą nam na konto pieniądze, my w ich imieniu i na ich rzecz kupimy firmę za granicą. I taki kwit podpisał Kuna.
Powiem Państwu, że jestem chyba jedynym polskim dziennikarzem, który osobiście spotkał się z wszystkimi głównymi aktorami afery Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Jeden z nich przede mną umykał cały czas. Jak byłem w Stanach Zjednoczonych, trzykrotnie usiłowałem się z nim spotkać. Raz byłem pod jego domem w Chicago. To Edward Mazur. W Düsseldorfie spotkałem się z Józefem Tkaczykiem, który był głównym inżynierem finansowym FOS-u i który opowiedział mi historię przekazywania pieniędzy przez Grzegorza Rzemka różnym ludziom, wśród których Edward Mazur już w ustach Józefa Tkaczyka pełnił główną rolę, jedną z głównych ról. Potem spotykałem się i z Żaglem, i z Kuną, i z wieloma innymi ludźmi, tylko z Mazurem nie mogłem się spotkać i nie spotkałem się z nim już nigdy, bo zmarł 29 maja. Opowiem Państwu historię Edwarda Mazura, bo jest bardzo znamienna i bardzo wiele mówi o tym, jak kształtował się biznes, jak kształtowały się finanse tych, którzy teraz chodzą w drogich garniturach i uczą nas manier. Czerwonych złodziei. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Zacznę od powitania oczywiście, ale od razu od historii, którą Państwu obiecałem. Historii Edwarda Mazura. Sam ją prześlepiłem, bo 29 maja zmarł Mazur w Chicago, a mamy 25 lipca, jak nagrywam ten program. Ale lepiej późno niż wcale. Warto posłuchać historii Edwarda Mazura, ponieważ ta historia jest bardzo pouczająca dla młodych ludzi, bo tłumaczy meandry powstawania PRL-u i fortun w PRL-u, ale także tłumaczy przestępczy charakter, gangsterski charakter kliki komunistycznej, która rządziła Polską. To, że to byli gangsterzy, to już wielokrotnie Państwu opowiadałem. Przy sprawie afery Zalew, przy sprawie afery Żelazo. Rozmawiałem z jednym z braci Janoszów bardzo długo, który jedyny zarzut, jaki miał do wysokich oficerów MSW, generała Milewskiego, to był zarzut, że został okradziony. A przecież bracia Janoszowie to byli bandyci, którzy napadali na ludzi w Hamburgu, którzy okradali sklepy jubilerskie i cały ten urobek bandycki przywozili do siedziby MSW w Warszawie, gdzie wysypywano to na stół. I to są opowieści naocznych świadków, z którymi rozmawiałem. To wysypywano, te wory złotych zegarków, pierścionków, ukradzionych precjozów, wysypywano na stół w MSW i każdy z towarzyszy brał dla żony czy dla kogoś jakiś drobny prezent. No drobny prezent to były całe woreczki. Bracia Janoszowie, potem jak w Bielsku się spotykałem, mieli za złe, że zostali okradzeni. Złodzieje zostali okradzeni. Tak więc system komunistyczny to była mafia. Oprócz tego, że to byli bandyci, że to byli zbrodniarze, że to byli ludzie, którzy byli zdrajcami naszego kraju, to była zwykła bandycka hewra, posługująca się bandyckimi metodami do końca, bo w momencie, gdy któryś z nich zaczynał mówić, jak generał Fonkowicz, natychmiast spotykała go śmierć, czy jak zaczynał pisać pamiętniki, jak Piotr Jaroszewicz, natychmiast przychodzili zawodowi zabójcy. Potem zabójstwo Jaroszewicza przypisano bandziorkom niezbyt rozgarniętym, Niuńkowi, Krzaczkowi, Mańkowi. Ci bandyci nie potrafili torturować z takim znawstwem i nie potrafili zabijać tak na zimno. Alicja Solska została zastrzelona na swoim łóżku. Piotr Jaroszewicz był bardzo długo torturowany. Długo na ten temat rozmawiałem z Andrzejem Jaroszewiczem i też warto tą historię do końca wyświetlić i opowiedzieć, ale nie o tym dziś chcę Państwu opowiedzieć. Chcę opowiedzieć o Edwardzie Mazurze. Edwardzie Mazurze, który moim zdaniem niesłusznie podejrzewany jest do dziś o udział bądź zorganizowanie zabójstwa generała Marka Papały. Dlaczego niesłusznie, wytłumaczę Państwu również. Ale zacznijmy od tego, kim właściwie był Edward Mazur. Dlaczego nie chciał się ze mną spotkać? Nie chciał się ze mną spotkać, trzykrotnie uciekał, ponieważ wiedział, że zgromadziłem na jego temat dość duży materiał. I to nie tylko relacji ludzi, choć to też, świadków, ale także dokumenty. Mazur się nie spotkał, ale dzięki temu prześledziłem dokładnie koleje jego życiorysu. Jego takie publiczne życie zaczyna się w niewielkiej miejscowości pod Dębicą, gdzie miał rodzinę, matkę, ojca zasłużonego w czasie II wojny światowej, człowieka z batalionów chłopskich, a potem z AK, wyjątkowo mocno przesłuchiwanego na UB, bitego na UB, i dwie siostry. I ten ojciec szybko odszedł, a mama Edwarda Mazura przypomniała sobie, że mają wujka, jak na ówczesne czasy, Krezusa, ponieważ posiadał hotel w Stanach Zjednoczonych w Chicago. Ten wujek zaprosił ich do Stanów Zjednoczonych i tak Edward Mazur wraz z dwoma siostrami i matką wyjechali do Chicago i tam siostry i matka pracowały w hotelu wuja, a Edward Mazur kształcił się, zdobył dyplom inżyniera i miał pierwsze kontrakty, między innymi w Afryce, w Kenii. Dobrze mu się zaczęło wieść, ale w tym czasie przyszedł kryzys, firma splajtowała i Edward Mazur zaczął szukać pieniędzy. Jako że zawsze był bardzo skory do gromadzenia pieniędzy, do imponowania pieniędzmi, wywodził się z biednej rodziny, może dlatego, no to zaczął szukać swojej szansy i zaczął bywać w konsulacie polskim w Chicago. I w tym czasie nawiązał współpracę zarówno z drugim departamentem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli z kontrwywiadem polskim, jak i z FBI amerykańskim. Co robił Edward Mazur wówczas? Wówczas szwendał się po wszystkich możliwych pokojach konsulatu polskiego w Chicago, poznał tam wszystkich, był towarzyski, lubił wypić alkohol i wynosił wszystkie możliwe informacje, plotki po to, żeby pisać potem opracowania dla FBI. FBI bardzo było skore do tej współpracy, dlatego że dotychczas ograniczało się do obserwacji i podsłuchu. Nie mogli wniknąć, nie mogli wsadzić agenta do środka polskiego konsulatu, a tu naraz znalazł się dobrowolny współpracownik Edward Mazur. Tym samym Edward Mazur wyrobił sobie bardzo dobre koneksje wśród amerykańskich firm, a właściwie FBI wyrobiło Edwardowi Mazurowi. Potem zresztą przeszedł na współpracę z CIA, ale równocześnie cały czas współpracował z polskimi komunistycznymi służbami specjalnymi. Czyli mówiąc krótko, był takim agentem, podwójnym agentem, odwróconym agentem. Tak to w nomenklaturze wywiadowczej można by było nazwać. No i tak to trwało. Nawiasem mówiąc, kiedyś opowiem Państwu historię Polaka żydowskiego pochodzenia, który w lesie pod, i w takim, tam nie ma wielu lasów, ale w lesie pod Tel Awiwem otrzymał order Lenina od przedstawiciela GRU rosyjskiego, który nie wiedział, że ten sam Polak, reżyser, współpracował w tym czasie z Mossadem. A więc współpracował równolegle z Mossadem i z GRU. A od GRU dostał order za zasługi. Order imienia Lenina, jakieś tam klasy. To się zdarzało. Tamta historia jest jeszcze bardziej barwna niż historia Mazura, dlatego że tamta historia wiąże się z wykradzeniem tajnego referatu Chruszczowa i z historią miłosną, która, dzięki której ten tajny referat Chruszczowa został wykradziony, przekazany Mossadowi. Mossad przekazał to CIA i był to jeden z największych triumfów wywiadowczych Mossadu. Ale to tamta sprawa, odłóżmy ją, wróćmy do Mazura. Więc Mazur zdobywa koneksję, pojawia się w Polsce, ale pojawia się bez grosza. Mieszka w pokoju operacyjnym Hotelu Europejskiego w Warszawie. Pokój operacyjny to był pokój zarezerwowany dla służb komunistycznych służb specjalnych. On z niego korzystał, tam się upijał, tam przyprowadzał kobiety. Na swoje szczęście Edward Mazur miał nie tylko jednego wuja, tego ze Stanów Zjednoczonych, ale także wujem Edwarda Mazura był ktoś, kto w PRL-u mógł bardzo dużo. Ten człowiek nazywał się Edward Brzostowski. Był swego czasu wiceministrem w rządzie PRL-owskim, ale przede wszystkim był głównym patronem i założycielem ogromnego kombinatu Iglopol Dębica. Wuj był z Dębicy. Wuj też miał to szczęście, że polował często z generałem Czesławem Kiszczakiem. Stąd też przedstawił Mazura, Edwarda Mazura, Kiszczakowi. I Kiszczak wkręcił Mazura do Agrosu i do Rolimpeksu. Do dwóch dużych central handlu zagranicznego, które handlowały płodami rolnymi na zachodzie. Od każdego kontraktu, który rzekomo załatwiał Edward Mazur, otrzymywał procent i w ten sposób zaczął zarabiać pierwsze duże pieniądze. W tym czasie stał się także przedstawicielem na Polskę koncernu Cargill, bardzo dużego koncernu zbożowego, i wszedł szczególnie w branżę rolną, ale nie tylko. Stał się bardzo znanym człowiekiem. Człowiekiem, który bywał, był bezczelny, był świadomy swojej bezkarności, i zachowywał się dosyć pewnie. Do tego stopnia pewnie, że pewien znajomy, gdy afera Foss stała się bardzo głośna, chciał odzyskać swoje pieniądze i musiał stać w bardzo długiej kolejce, żeby dostać w ogóle dokumenty księgowe na zainwestowane przez siebie pieniądze. Zauważył go Edward Mazur i wziął go pod rękę, zaprowadził do głównej księgowej i rozkazał. Tam była Janina Him wtedy główną księgową. Jej zastępczynią była pani Renata Pochankę, matka pani Pochankę z TVN. A to tak nawiasem mówiąc. Mazur nakazał wypłacenie pieniędzy temu człowiekowi i stwierdził, że kiedykolwiek ten człowiek się pojawi, to jest to jego człowiek, mają mu być wypłacane pieniądze. Czyli, mówiąc krótko, to nie Mazur wykonywał polecenia Rzemka, tylko Rzemek wykonywał polecenia Mazura. I tak też mówił mi Józef Tkaczyk, pierwszy, który nagłośnił sprawę Fozu, który zresztą nie mógł już potem prowadzić biura finansowego, prowadził na żonę swoje biuro finansowe, ponieważ był utożsamiany z tak dużą aferą. Starałem się to opisać w powieści Wieża komunistów. To, czego nie mogłem przekazać jako reporter. Ale wracając do opowieści o Edwardzie Mazurze. Edward Mazur stał się postacią, która połączyła w jedno wszystkich bohaterów naświetlonych we wstępie do tego komentarza. Czyli Andrzeja, Pawła, Bartłomieja Kunów, Aleksandra Żagla, Jeremiasza Barańskiego i Mariana Kozinę alias Ricardo Fancini alias Ricardo Rotman, bo takich używał nazwisk. Zresztą Fancini jest już zwolniony z amerykańskiego więzienia, a w tej chwili zajmuje się krewetką indonezyjską, z tego co wiem. Ale nie chce się spotkać, być może oglądając ten komentarz wyrazi ochotę na spotkanie. Ja chętnie się z nim spotkam, nagram wywiad, mam do niego tysiące pytań. Ale to pomijając. Marian Kozina, syn bufetowej z dworca kolejowego w Katowicach i pewnego tajemniczego Włocha, szybko stał się Ricardo Fancinim. To jest zupełnie inna jeszcze sprawa. Wtedy musiałbym Państwu opowiedzieć o braciach Neifeldach, o przemycie ze Złotego Trójkąta heroiny, o aferze wódki kremlowska i tak dalej. To nie ma jakby już tu czasu, ale widzicie Państwo, że to jest opowieść szkatułkowa. Co otwieramy szufladę, to się nowa opowieść rozpoczyna. Ja trzymam się opowieści o zmarłym niedawno Edwardzie Mazurze. A więc Edward Mazur połączył wszystkich panów jakby w dwóch firmach. Siedziałem kiedyś w piwnicy prokuratury apelacyjnej w Warszawie. Czytałem akta Fozu, które nigdy nie ujrzały światła dziennego w procesie. I tam wśród wielu zeznań było także zeznanie pana Andrzeja Kuny, który stwierdził, że Mazur przekazał pieniądze na firmę, wspólną firmę Żagla Andrzeja Kuny. Ta firma nazywała się Bikarko. Tam poszły pieniądze. Te pieniądze zresztą trafiły też do firmy Roma 2000, w której znowu bracia Kunowie mieli spółkę z Barańskim i z Ricardo Fancini. Wszystko to udowodniliśmy kiedyś z Przemysławem Wojciechowskim w cyklu naszych filmów. I do dzisiaj na tym opierają się historycy. Zresztą tak jak historycy opierają się na naszej książce Tragarze śmierci, pisząc swoje ustalenia dotyczące Carlosa, pobytu Wadi Haddada i kilku innych arabskich terrorystów w Polsce. Te wszystkie ustalenia kiedyś, dawno temu, zawarliśmy na kartach naszej książki i w naszych filmach, o których zresztą kiedyś Państwu opowiem, jeżeli będziecie Państwo oczywiście tego chcieli, bo to są już zamierzchłe historie. Tak jak zamierzchłą historią stała się historia Edwarda Mazura. Znany w Polsce szerzej Edward Mazur stał się w momencie, gdy Zbigniew Ziobro doprowadził do wydania za nim listu Gończego. Listu Gończego zarzucającego mu udział w zabójstwie Marka Papały, generała Marka Papały. I teraz powiem Państwu, dlaczego uważam, że Edward Mazur absolutnie nie był winien akurat w sprawie Papały. Ponieważ pan Marek Papała, świeć Panie nad jego duszą, nie był najwyższych lotów oficerem i inteligentem. Właściwie można powiedzieć, że był produktem Edwarda Mazura. Edward Mazur finansował mu kursy języka angielskiego, Edward Mazur ułatwiał mu bardzo wiele rzeczy. Czyli mówiąc krótko, Marek Papała został ulepiony przez swojego wpływowego teścia na początku. Nie będę wymieniał nazwiska tego teścia, bo to skądinąd bardzo porządny fachowiec w swojej branży. Zawsze był związany z ruchem drogowym, z żadnymi tam pionami kryminalnymi. Papała nie miał żadnej tajemnej wiedzy. Z ruchu drogowego, dzięki wsparciu teścia, a później opiece Edwarda Mazura, awansował aż do szczebla komendanta głównego policji. Jak Marek Papała został komendantem głównym policji? Dzięki Edwardowi Mazurowi. To Edward Mazur poznał Papałę z Leszkiem Millerem. Leszek Miller, najpierw minister pracy, potem premier rządu RP, zrobił Papałę komendantem głównym policji. Nie ma najmniejszego sensu w tym, żeby przypisywać Mazurowi akurat udział w zabójstwie Papały. Dlatego, że Mazur był zainteresowany raczej tym, żeby Marek Papała poszedł do Brukseli jako łącznik polskiej policji przy Interpolu i stamtąd mieć informacje i kontakty. Wszystkie te kontakty Edward Mazur zamieniał na brzęczące monety. Tak jak zresztą zrobił to ze znanym działaczem PSL-u Komorowskim, z którym razem założył przedsiębiorstwo Bakoma. Dlaczego Bakoma? Barbara Komorowska Mazur. Komorowski chciał na swoją żonę, chciał uczcić w ten sposób swoją żonę. Mazur dołączył się w ostatniej części tej nazwy, zresztą sprzedał potem koncernowi Danone te wszystkie udziały. Także Mazur patrzył merkantylnie na świat, lubił mieć pieniądze, lubił mieć wpływy i lubił mieć poważanie wśród ludzi władzy, co zresztą mu się znakomicie udawało. Nie ma najmniejszego sensu obciążanie Mazura winą za zabójstwo Marka Papały. Pojawiły się dwa tropy przy zabójstwie Marka Papały, które miały sens. Jeden to jest trop obyczajowy, drugi to jest trop kryminalny. Nie będę się nad tym zbytnio rozwodził, dlatego że bohater nie żyje, a nie chce szkodzić jego rodzinie, więc na tym bym zamilkł. Ale jeżeli Państwo chcecie opowieści o odpowiedzialności Mazura za zabójstwo Papały, to powiem, że to nie trzyma się kupy. Mazur był odpowiedzialny za wiele różnych rzeczy. Jak Państwo zresztą wnioskujecie, nie pałam sympatią do tej postaci, opisując jego losy, ale akurat tu muszę być obiektywny i stwierdzić, nie widzę sensu. Zresztą ten wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości nigdy nie został uwzględniony przez amerykański sąd. Edward Mazur nie został wydany, nie odbyła się ekstradycja. Dlaczego? Był też po prostu bardzo cennym agentem amerykańskich służb specjalnych. Amerykańskie służby nie wydają swoich agentów do innych krajów. Koniec, kropka. Co jeszcze o Mazurze mogę Wam powiedzieć? Mógłbym tak opowiadać godzinami, ale to nie chcę Was zanudzić. No to mogę powiedzieć tyle, że jak spotkałem się z Aleksandrem Żaglem w hotelu Marriott, to Żagiel opowiadał mi o tym, jak w latach 80. Andrzej Kuna, który był już wtedy posądzany o przemyt papierosów wraz z braćmi Bartłomiejem i Pawłem, zresztą dostaliśmy wtedy kwity ze niemieckiego śledztwa, dotarliśmy do tych kwitów, widać było, najbardziej był obciążony Bartłomiej Kuna. Andrzej Kuna zatrudniał w firmie handlującej sztuczną biżuterią Jolantę Kwaśniewską i Ryszarda Kalisza. Oni dorabiali u niego w tym polonijnym przedsiębiorstwie, które wykreował Andrzej Kuna. Andrzej Kuna zresztą był w bardzo bliskich stosunkach z Jolantą Kwaśniewską, podobnie jak Aleksander Żagiel i jak Edward Mazur. Wszystko to był jeden krąg towarzyski, łącznie też ze Sławomirem Wiatrem, który zresztą odegrał pewną rolę w załatwianiu koncesji dla pewnej prywatnej telewizji, której właściciel musiał się ukrywać w pensjonacie Perła w Siemianowicach Śląskich. Był tam wywieziony w bagażniku. No, dziś jest to jeden z największych oligarchów polskich, więc już nie ma co o tym tak się rozwodzić. Ale gdy spotkałem się z Aleksandrem Żaglem w hotelu Marriott w Wiedniu, tak się rozpędził w opowiadaniu, że opowiadał mi też, jak dawał prezenty Jolancie Kwaśniewskiej, która była zresztą bardzo, jak on twierdził, równą babeczką i do reklamówek pakował tam jej różne prezenty Aleksander Żagiel. A wtedy z przekąsem mówił, że Andrzej Kuna był w dużo bliższych kontaktach z Principessą, jakby ją nazwał Józef Oleksy. Więc widzicie Państwo, że to krąg towarzyski, który robił pierwsze pieniądze po 90 roku. I pamiętam, jak kiedyś Czesław Kiszczak wspominał łowienie ryb razem z Rakowskim na Mazurach. I tak nie a propos, absolutnie nie a propos, powtórzył wypowiedź Rakowskiego. Patrz, Czesławie, jak nam ten mały złodziejek urósł. No, nie wiadomo, o kim to mówił, po prostu taka opowieść między Rakowskim i Kiszczakiem na rybach. Także wiecie Państwo, rozumiecie, dlaczego tak obszernie opowiadam o Edwardzie Mazurze? Ponieważ bez poznania tego człowieka, bez poznania jego biografii, bez poznania jego powiązań, bardzo trudno jest zrozumieć czasy lat 90. A wyrosło nam nowe pokolenie. Zresztą, żeby zainteresować to nowe pokolenie, a Państwa, żeby skłonić do tego, żebyście im przypomnieli, szturchnęli palcem, żebym wam opowiedział w pełni tą historię, to mogę powiedzieć jeszcze jedną historię. A mianowicie, kiedy w 74 Ilich Ramirez Sanchez, Carlos, wrzucił granat do kawiarni przy bulwarze Saint-Germain w Paryżu, uciekł prowadzony przez kawiarnię należącą do firmy Asipac. Asipac to była firma polsko-francuska handlująca mięsem wołowym, założona przez komunistów i posiadała kawiarnię w centrum Paryża. Przez tą kawiarnię przeszedł Carlos i uciekł, wywieziony samochodem. Nie będę Państwa dłużej zanudzał takimi historiami, ale gdy mi szturchniecie palcem i przypomnijcie, to wam opowiem dokładnie, jak to było właśnie z Carlosem w Paryżu. Nic nie jest takie, jak się nam się wydaje, albo jak się wydaje historykom piszącym swoje nudne książeczki. Te wydarzenia miały zupełnie inne oblicze, miały swoje drugie i trzecie dno. I żyją jeszcze ludzie, jest już niewielu i są sędziwi, którzy pamiętają te wszystkie zdarzenia. Ja co prawda zawiesiłem na kołku już swoje zainteresowania śledcze, ale jak zdarza się taka historia, jak chociażby z Mazurem, to otwiera mi się ta szufladka, no i wtedy Państwu opowiadam. Co jeszcze mogę powiedzieć? O firmie Bicarco już Państwu mówiłem. Firma Terpol to była firma braci Kunów, która obsługiwała tak zwany Balkan Route w niemieckim śledztwie, czyli szlak bałkański przemytu narkotyków i papierosów. Firma Roma 2000 była z Fancinim, związki z Jeremiaszem Barańskim, Baraniną. Znowu długa opowieść z tajnym maklerem. Nadmieniałem już Państwu o tym kiedyś, ale jeszcze opowiem. Jak mi znowu Państwo dotkniecie palcem, to opowiem Państwu, jak było z Jackiem Dębskim, Jeremiaszem Barańskim, Baraniną i tak dalej. Władimir Ałganow, no to był w firmie Polmark, Kuny i Żagla. I cóż jeszcze? No to wszystko już Państwo wiecie. Dodam jeszcze do tego wszystkiego, że w tym śladzie Carlosa w Asipagu bardzo ważną rolę odegrał major Zdzisław Brylski. A kim był i co zrobił, to poczekajmy, kiedyś się to wróci. Tyle. Taka historia starego lisa, który do niejednej dziury zaglądał. A teraz trochę wydarzeń, które przyciągają uwagę w tym tygodniu. Zmarł, znowu historia, i znowu zmarł. Tym razem w wieku 59 lat zmarł Kevin Mitnick. Kevin Mitnick to jest jeden z pierwszych hakerów o światowej sławie. Zobaczcie Państwo, tu jest akurat tekst o tym, ale rozrzewniło mnie to, bo ponieważ rzeczywistość cyfrowa stała się już zupełnie inna i żyjemy w innym świecie, a ten Kevin Mitnick to był jak Kolumb, jak jakiś zdobywca nowych przylądków. Więc Kevin Mitnick miał 59 lat dokładnie, był najsłynniejszym hakerem, zmarł na raka trzustki. Najbardziej opierał swoje działanie na technikach socjotechnicznych, bo wtedy socjotechnicznie wyłudzało się różne rzeczy, teraz robi się to zupełnie inaczej, ale rozrzewniające, prawda, że coś takiego. Bardzo niebezpieczna analiza pojawiła się na portalu Al Jazeera. Zobaczcie. Cytuję, Putin przewiduje atak Polski na Białoruś, agresja Polski na Białoruś będzie agresją na Rosję, ostrzega Putin. Ten tekst należy czytać dokładnie i on wskazuje na kierunek rosyjskiej prowokacji. Prawdopodobnie Putin szykuje wariant zielonych ludzików na wschodniej granicy Polski. Po to grupa Wagnera, chyba tam 9 kolumn już się zjawiło, ponad 2,5 tysiąca ludzi Prigożina. Po to oni się tam zjawili, żeby właśnie chyba rozpocząć operację zielonych ludzików na naszej wschodniej granicy. Wtedy ani piąta poprawka paktu NATO, ani w ogóle pakt NATO nie będzie działał, bo będziemy mieć do czynienia z niezidentyfikowanymi zielonymi ludzikami. Jest tylko kwestia, czy jesteśmy na to przygotowani. Pan minister Błaszczak stwierdził, że natychmiast przystępuje do tworzenia jednostki, która będzie nakierowana na walkę z Wagnerowcami. No zobaczymy. Jak na razie białoruskie portale podają, że Wagnerowcy szkolą jednostki białoruskie, czyli nie próżnują. Cała ta operacja jest dosyć grubymi nićmi szyta i chyba właśnie zmierza do tego, żeby wysadzić desant zielonych ludzików na naszej wschodniej granicy. To bardzo niebezpieczna gra. Jeżeli my nie będziemy przezorni, to może coś się niestety zdarzyć. I wtedy może być powtórzenie wariantu Donbasu, czy Ługańska, czy Krymu. Czyli próba oderwania kawałka. Tak jak to robiono w Gruzji, ta technika jest stosowana wszędzie. Na Ukrainie i może być zastosowana też na naszej wschodniej granicy z Białorusią. To jest niebezpieczne i warto się nad tym zastanowić. I nie poprzestać na takich stwierdzeniach trąbkadrackich, jak pana Stanisława Żaryna, rzecznika ministra spraw wewnętrznych, który stwierdził, żałosny nudziarz z Kremla po raz kolejny opowiada kłamstwa o Polsce. No i cóż z tego wynika? Żałosny nudziarz. Ani nie żałosny, ani nie nudziarz, bo przysparza nam on tutaj sporo zmartwień. Panie Stanisławie, a pan to chyba jeszcze trochę się musi pouczyć. Bo tak widać, że bąbelki mocno, mocno tańcują pod sufitem. Także Wagnerowców my już mamy. Skoro już jesteśmy w Rosji, to zwrócę Państwu uwagę na fakt, że właśnie 2 dni temu Putin podpisał ustawę o podniesieniu maksymalnego wieku pozostawania w rezerwie wojskowej o 5 lat. I tak poborowym można zostać w wieku nawet 35-40 lat, a starsi oficerowie do 65 roku będą mieli obowiązek służenia w armii rosyjskiej. No, to są decyzje, które też dają wiele do myślenia. Nie chcę Państwa straszyć, bo tu nie o straszenie chodzi, ale warto to obserwować. Tak jak warto obserwować oczywiście te wspólne ćwiczenia Armii Białoruskiej z najemnikami Wagnera, bo odbywają się tuż w graniczącym z Polską obwodzie brzeskim. I tak, teraz troszkę bliżej, czyli Ukraina. Ukraińska minister gospodarki, pani Swirydienko, znów pogroziła Polsce i stwierdziła, jeżeli zakaz importu będzie nadal przedłużany, Ukraina będzie musiała rozważyć środki odwetowe. A jakież to środki odwetowe? Znowu do przewodowa wyślą rakiety? Jakie środki odwetowe, pani Świrydienko? Coś pani tam się pomieszało we łbie? Jakie środki odwetowe wy możecie wobec nas zastosować? Jeszcze w łeb dobrze nie dostaliście. I sam Żeleński, jego ekscelencja Żeleński, którym już całkiem się przewróciło w głowie, bo pouczał wszystkich na szczycie NATO, już chyba ta sympatia do niego zaczyna spadać, bo to zaczyna być już trochę denerwujące. Żeleński stwierdził, odpowiadając Morawieckiemu, blokowanie dróg lądowych dla eksportu produktów rolnych z Ukrainy jest niedopuszczalne. A cóż ty możesz sobie nie dopuścić, Żeleński? Zobacz na korupcję w swoim kraju, zobacz na szaro gęszczenie się oligarchów, a nie mrucz tu w stronę Polski, bo naprawdę zmieni się rząd i dostaniesz dobrze w łeb. Nauczysz się rozumu, bo chyba tak, to jest taka tradycja tam na Ukrainie, że jak dobrze w łeb nie dostanie, to rozumu się nie nauczy. Wybaczcie państwo ten mocniejszy ton, ale po prostu z chamem po chamsku trzeba gadać. A tu mamy do czynienia z wyjątkowym chamstwem już. I nie mam zamiaru tłumaczyć dlaczego, bo każdy normalny Polak wie o co chodzi. W ogóle, mówiąc o eksporcie ukraińskim płodów rolnych, musimy mówić o tym, że nabijamy kasę oligarchom. Ukraińskim oligarchom. Nie biednym chłopom ukraińskim, rolnikom ukraińskim, agroprzedsiębiorcom ukraińskim, bo takich tam nie ma. Oligarchom, którzy obrabowali własny naród. My im nabijamy kiesę i to jest forsowane przez oligarchów, chociażby takich jak skompromitowany Dmytro Firtasz, z którym ciągle planuje się interesy w Warszawie. Musimy zablokować napływ towarów rolnych z Ukrainy do Polski, ponieważ musimy bronić naszego rolnictwa. To jest nasze święte prawo. I żadne pohukiwania tu Żeleńskich, czy jakichś Świrydienków, czy innych, nic nie dadzą. Tylko wreszcie niech rządzący w to uwierzą, że jesteśmy silnym narodem, który może dać w łeb, jak ktoś przesadzi. A nie płaszczyć się cały czas w lansadach. Szczerze mówiąc, przykro mi, że namawiałem państwa na głosowanie na Andrzeja Dudę, bo ten człowiek absolutnie nie prezentuje majestatu Rzeczpospolitej. A daje coraz więcej powodów do wstydu z powodu swojego lizusostwa i małego formatu. W Polsce teraz, wróćmy do Polski już, żeby się tak nie nerwować, jak to mówią. Coś, niedobra informacja, ale taka jakby trochę dobra. Nastąpiła plajta przedsięwzięcia biznesowego pana Wojewódzkiego i Palikota. Tak więc nastąpiła, to jest coś takiego, że jak znielubiana, nie powiem teściowa, bo to już jest takie banalne i tak nieprzyjemne, ale znielubiana osoba spada w przepaść w lubianym przez nas samochodzie. No więc plajta Wojewódzkiego i Palikota, ale niestety 10 tysięcy osób splajtowało wraz z nimi. Ale kto wam kazał robić interesy z tymi ochlapusami? W Polsce też, spójrzcie państwo, PiS dostrzegł Konfederację. A praktycznie dostrzegł ją sam naczelnik Jarosław Kaczyński, który twierdzi, że program Konfederacji to sny wariatów i dzieci.
To są pomysły szaleńców, to są pomysły dzieciaków. Tylko dzieci mogą uwierzyć w taki program.
No cóż, wydaje mi się, że zachodzi tutaj takie równanie polityczne, że im więcej krzyku ze strony PiSu, to po drugiej stronie równania tym więcej strachu po tej stronie, że Konfederacja po prostu odbierze wam władzę. Im głośniej będziecie wrzeszczeć, tym bardziej widać, że wam dopiekło. Sondaże doszły, prawdziwe, i widać majaczy utrata władzy, co, chłopaki? Spójrzcie, jak pan Jarosław Kaczyński z przerażeniem w oczach wykrzykuje na Konfederację. Ja tam nie jestem przesadnym dewotem Konfederacji, ale widząc takie zachowania paniczne PiSu, no nie powiem, żeby mi się gęba nie uśmiechała. Będzie wesoło, będzie interesująco na jesień. A PiS zapłaci za COVID, zamykanie lasów, zamykanie cmentarzy, zamykanie parków, za bzdury, które sprawiały, że jedliśmy pod płotem, bo nie mogliśmy zjeść jak ludzie w restauracji. PiS zapłaci za płaszczenie się przed Ukrainą zamiast prowadzenie realnej polityki wobec tego państwa. PiS zapłaci za sprowadzanie tutaj uchodźców, nachodźców pod pozorem dawania im pracy, którzy potem się zachowują jak ci na basenie w Bytomiu. I za inflację, i za to wszystko PiS zapłaci. I cokolwiek by się nie krzyczeli teraz zwolennicy PiSu, to ja patrzę bardzo racjonalnie. Przychodzi czas zapłaty za pewne butne i niesłyszące głosów wyborców działania. Tyle, panie Jarosławie. W Stanach Zjednoczonych, cóż, z wielką przyjemnością przyglądam się temu, że swoją kandydaturę w obozie demokratów zgłosił John F. Kennedy. Ten sam John F. Kennedy, którego książkę nie tak dawno polecałem, który chce dążyć do wyjaśnienia do spodu pandemii. Bardzo ciekawy kandydat z rodziny Kennedy, co sprawia establishmentowi demokratów wielki ambaras. No świetnie. Dlaczego nie może być coś dobrego z rodziny Kennedy? John Kennedy, oprócz tego, że jest antysanitarystą, no to jeszcze ma odmienną koncepcję wobec Sleepy Joe Bidena prowadzenia spraw Stanów Zjednoczonych. Kennedy twierdzi, że USA powinny być latarnią morską wolności, a nie interwentem. No dobrze, zobaczymy. Szanse ma może nieduże, ale w obozie demokratów kibicować komuś to już dla mnie wielka radość. A tu naprawdę, gdybym mógł, to bym bardzo mu pomagał w kampanii wyborczej. 45 lat temu, to już 45 lat, przyszło na świat pierwsze dziecko poczęte metodą in vitro. Było to w 1978 roku, 25 lipca właśnie. Przyszła na świat Louise J. Brown w brytyjskim szpitalu Oldham. A więc już 45 lat. Zastanawiamy się nad tym. Z takich niemiłych informacji to muszę państwu powiedzieć, że do dziś nie ma kandydata, porządnego kandydata na prezydenta miasta Krakowa. Tak układ się scementował i scalił. Układ PiSu z Majchrowskim, z Komuchem Majchrowskim i z Platformą, że wszystkim jest dobrze. Wszystkim jest dobrze tak, jak jest. I po co to zmieniać? Nawet. Tak to działa. Pewnie w waszych miastach też. Bo nie sądzę, żeby tylko w Krakowie taki układ funkcjonował. PiS tylko pozoruje w Krakowie opozycję, a tak naprawdę idzie ręka w rękę z Majchrowskim, a szczególnie robi to pan minister Adamczyk, który z Komuchem Majchrowskim niemal z dzióbków sobie piją. Teraz sprawy bardziej optymistyczne. 12 sierpnia zaczynamy wielki marsz wolności, życia i wolności Polaków i Polonii w Oświęcimiu. Spotykamy się jak zwykle w Szkole Salezjańskiej tuż przy oświęcimskim rynku. Tam będzie rejestracja, ale rejestracja elektroniczna już rusza. Już ją podamy, żeby państwo mogli się rejestrować. Pomoże nam to potem w wydawaniu identyfikatorów, w całej tej pracy, takiej przygotowawczej, tak więc rejestrujcie się. I jest wielka prośba też o to, żebyście wspomogli fundusz organizacji marszu, bo ciągle nie jest zbyt imponujący. Na zrzutce możecie wpłacać albo tradycyjnie na konto. Wpłacajcie, bo tylko dzięki waszym środkom możemy po raz kolejny przeprowadzić tą imprezę. A impreza będzie miała taki charakter, że będzie bardzo dobra wystawa, niespodzianka, jednego z najbardziej znanych i cenionych plastyków polskich, patrioty. Będzie wielki koncert, kilkugodzinny koncert 12 właśnie w sobotę w Ogrodzie Salezjańskim. Będą znani artyści, będzie wielki koncert, ale to też niespodzianka. Potem 13 sierpnia w niedzielę spotkania i to spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi. Między innymi będzie spotkanie kresowe ze Stanisławem Srokowskim. Będzie nasz dzielny wójt Walczak z Jarocina, który opowie o tym, jak zaawansowane są prace nad posadowieniem pomnika wołyńskiego Andrzeja Pityńskiego. Mam nadzieję, że będzie pani Ewa Kurek, która też opowie o wielu zagadkach historii. Będą nasi artyści, którzy stworzyli już galerię wirtualną Arteneos, Krzemil Heliński i Piotr Cieślik, będą wystawiać też swoje rzeźby, ale wygłoszą niezwykle intrygujący wykład na temat tego, jak zepsuto gust w sztuce i w architekturze. Jest to jakby dalsza część rozważań, które prowadziłem kiedyś z Andrzejem Pityńskim. Pamiętacie państwo taki wywiad z Pityńskim w Muzeum Sztuki w Trenton w Stanach Zjednoczonych? Chodziliśmy po ogrodzie, on mówił o swojej wizji sztuki, jak gust został zastąpiony przez politykę, jak marszandzi pewnej narodowości zepsuli powszechny gust świata i o tym Krzemil Heliński i Piotr Cieślik przygotują znakomite wystąpienie. Myślę, ta niedziela będzie taka duchowo-kulturowa. Duchowa, ponieważ będzie msza święta i będziemy też mieli spotkania z księżmi, ale będzie też dużo spotkań z artystami i dużo dyskusji o sztuce, o literaturze, o tym, co stanowi piękno naszego życia. To jest 13. A 14 rano idziemy marszem w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana Kolbe, idziemy marszem do Auschwitz pod ścianę straceń i wziąć udział w mszy świętej w rocznicę śmierci naszego wielkiego świętego. Taki jest z grubsza program. On przewiduje udział kilku tysięcy ludzi, bo zapowiedziało się was naprawdę dużo. Będziemy stawać na głowie, żeby sprostać organizacyjnie tak dużej liczbie uczestników, ale będzie nam dobrze. Na pewno będzie nam dobrze. Będą przygotowane koszulki, będziemy się odróżniać, będziemy razem, będziemy przeżywać te dni, żeby dały nam energię na następny czas. Także pamiętajcie, 12 sierpnia od właściwie rana rejestrujemy się w Zespole Szkół Salezjańskich przy Oświęcimskim Rynku. I zaczynamy nasze kolejne spotkanie, Wielki Marsz Życia i Wolności Polaków i Polonii. Przyjeżdżajcie z całego świata i przyjeżdżajcie z całej Polski. Przy okazji będzie to też pierwszy zlot naszych klubów przyjaciół. Także to informacja dla klubów przyjaciół. 12 rozpoczynamy zlot klubów przyjaciół, ponieważ musimy się wśród tych 36 naszych klubów musimy się zastanowić, jak się zachowamy w wyborach, jak się zaangażujemy, kogo poprzemy. Musimy to przedyskutować, ponieważ to nie jest tak, że ja mam pomysł i będę wam go narzucał, tylko chcę go z wami przedyskutować. Dlatego przyjeżdżajcie do Oświęcimia. Czekam na was, będziemy prowadzić długie dyskusje. To zjazd klubów, to nasz marsz. Przypominam, jeżeli chcecie, żeby to wszystko dobrze wyszło, to jeszcze wrzućcie coś na zrzutkę albo na fundusz marszu. W tej chwili zebraliśmy około 67 tysięcy złotych w tej zbiórce, a z zeszłego roku zostało nam 60 chyba 1 bądź 2 tysiące. W sumie opędzimy jakoś koszty, ale jeżeli ma to wszystko wyglądać dostojnie, godnie i tyle tysięcy ludzi ma wyjechać najedzonych i docenionych, to jeszcze miejcie na uwadze to, żeby nas wesprzeć. Rozliczenie jak zwykle co roku przekazujemy na naszej stronie, także będziecie mogli to zobaczyć. No i jeszcze jedną rzecz przed poleceniami książek Państwu powiem. Właśnie ukazała się moja nowa książka Obrona Świata. Powiem o niej przy poleceniach książek, ale już jest dostępna. Ponad 500 stron i sam jestem w emocjach, jak Państwo przyjmiecie kolejny tom esejów i rozważań dotyczących obrony naszego świata. Chciałem w tej książce zawrzeć sposób, w jaki sposób szary człowiek, zwykły człowiek, szary Gadowski, Kowalski, Malinowski może walczyć skutecznie z tym, co nas otacza i z tym, co właściwie wydaje się być tak niezwyciężone, że aż nie ma sensu się temu opierać. Jest sens. W oporze i w walce zawsze jest sens. To jest sens naszego życia. Nasze życie bez walki jest jałowe. Musimy walczyć o to, żeby świat był lepszy. Dlatego spotkajmy się w Oświęcimiu, a na dobry tydzień życzę Wam wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia. Zdrowia i wolności.